wracamy. Są już nasze gościnie. Będziemy rozmawiać o akcji społecznej PSL Nadaj zwierzęciu tożsamość. Właściwie taka debata nam się zrobi, bo mamy bardzo pokaźny skład w studio. Przedstawię nasze gościnie. Pani Agnieszka Gruszczyńska, doktor nauk prawnych.
Dzień dobry.
Pani Maria Januszczyk, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Pani Marta Krasuska, kierowniczka schroniska w Płocku.
Witam serdecznie.
I Renata Wojcik, prezeska Fundacji Ktoś.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Szanowne panie, PSL brzmi trochę jak PESEL. Co wy chcecie, nadać zwierzakom w Polsce numery PESEL?
No właśnie, dlatego taka nazwa, ponieważ chciałybyśmy, aby ta nazwa kojarzyła się bardzo właśnie z PESEL-em i z tym, że jest on związany bardzo ściśle z tożsamością ludzi. I my przez tą akcję właśnie chcemy zwrócić uwagę na to, że jest konieczne również nadanie tożsamości psom i kotom.
A dlaczego jest konieczne?
Jeżeli chodzi nawet o grunt tak naprawdę prawny, nasza ustawa o ochronie zwierząt wyraźnie wskazuje, że zwierzęta wymagają tak humanitarnego traktowania, przez co powinniśmy rozumieć tak naprawdę mocno indywidualne traktowanie każdego zwierzęcia z osobna. To też takie indywidualne zwierzęta, które mają swoje indywidualne potrzeby, zależne od gatunku, rasy, płci, wieku i tak dalej. To też tym bardziej kojarzy nam się to de facto z takim nadaniem im właśnie takiej indywidualnej tożsamości, tak?
A jak to fizycznie miałby wyglądać w jaki sposób można nadać fizycznie zwierzętom tożsamość? Zaczipować?
Oczywiście i tak naprawdę czipowanie jest już od wielu lat realizowane, natomiast nie jest ono obowiązkowe w naszym kraju i to oczywiście stwarza bardzo wiele problemów, bo osoby świadome i osoby, którym zależy na swoich podopiecznych, oni te swoje zwierzęta zaczipują, będą dbali o to, żeby one te czipy właśnie posiadały. Natomiast gorzej jest z osobami, które mniej podmiotowo traktują zwierzęta, a nawet powiedziałabym czasami przedmiotowo i niekiedy nawet dochodzi do przestępstw z udziałem zwierząt. Te osoby nie chcą być identyfikowane, w związku z tym też nie czipują swoich zwierząt, żeby właśnie tej identyfikacji uniknąć. I między innymi właśnie ze względu na to ta akcja.
Czy to zaczipowanie zwierzęcia właściwie pozwala zidentyfikować tak zwanego pana czy panią?
Oczywiście tak. I utworzenie centralnej bazy danych, czyli o to, o co tak naprawdę postulujemy też w naszej akcji, sprawi, że tak na dobrą sprawę żadne zwierzę nie będzie już anonimowe. Każde zwierzę będzie przypisane do swojego opiekuna i będzie pełna wiedza na temat tego zwierzęcia, tego jaki ma numer chip, jak ma na imię, jakie odbywały się szczepienia, gdzie jest na przykład leczone. Mało tego, każda służba, która w jakiś sposób odpowiada za ochronę zwierząt, będzie miała natychmiastowy dostęp do tej bazy, więc identyfikacja będzie natychmiastowa.
Czy to miały być chipowane tylko koty i psy?
To chyba nie tylko koty i psy, ponieważ do tej pory już przygotowano kilka projektów ustaw zmieniających ustawę o ochronie zwierząt lub ustawę o ochronie zdrowia zwierząt, które właśnie przewidywały obowiązkowe znakowanie, ale tylko psów. My idziemy tutaj dalej. Uważamy, że i psy, koty to są dwie grupy zwierząt, które są równie ważne. I też jak popatrzymy na schroniska, no to tych kotów, liczba kotów ciągle wzrasta. Liczba kotów objętych opieką lub wręcz nie objętych opieką przez gminy, a tych, które powinny być objęte opieką, jest też coraz większa. Moje doświadczenie z kolei, ponieważ ja zajmuję się ściśle bezdomnością, jest takie, że przekazanie odpowiedzialności za bezdomność, za likwidację bezdomności zwierząt gminom i ponoszenie przez nie wysokich dzisiaj kosztów jest w pewnym momencie stało się bardzo jakby bezsensowne, trudne, faktycznie nierozwiązywalne, ponieważ gmina wzięła na siebie odpowiedzialność za ludzi, którzy nie chcą zadbać o swoje zwierzęta. I tutaj to przesunięcie na często też małe gminy wiejskie, którymi ja się zajmuję w ramach akcji Kastracja, no dla tych gmin jest to trudne, tak? Bo te psy trafiają z innych gmin, one się przemieszczają i faktycznie odpowiedzialność ciągle spada na gminę, a nie na opiekuna, nie na właściciela, który faktycznie powinien być odpowiedzialny za to zwierzę.
No jak to wyglądać by mogło idealnie? To znaczy, w jaki sposób powinniśmy odwrócić tę sytuację?
To znaczy, to już to, o czym mówiła pani Marta Krasuska, w momencie, kiedy znajdujemy bezdomne zwierzę, pierwszym etapem jest sprawdzenie bezdomnego psa lub kota, sprawdzenie, czy ma chip. Jeżeli ma chip, służby powinny mieć dostęp do tej jednej bazy, a więc łatwość w znalezieniu opiekuna, również ewentualnie w możliwość nałożenia mandatu, jeśli się okaże, że ustali się opiekuna, a zwierzę nie jest zaczipowane. Zresztą w momencie, kiedy wprowadza się obowiązek, no to chociażby każda wizyta u weterynarza, czy też jakaś kontrola przez, nie wiem, strażnika miejskiego na zewnątrz, osobę, która wyszła z psem na spacer, wykaże, czy takie zwierzę jest zaczipowane, czy nie. Więc na pewno w tych naszych postulatach już szczegółowych, bo jeszcze one nie są do końca gotowe. Na razie wystartowałyśmy z kampanią społeczną. Na pewno się to znajdzie, że jednak nieoznakowanie powinno być wykroczeniem.
A kto miałby się zajmować takowym czipowaniem na tak dużą skalę?
To znaczy i tak wszystkie psy są szczepione przeciwko wściekliźnie. Więc to, że w ciągu roku każdy pies musi trafić do weterynarza, jest oczywiste. Zresztą w ogóle każdy pies powinien trafić na przegląd do lekarza weterynarii. Tak samo z kotami. Przecież nie będzie, nikt inny nie będzie wprowadzał chipów, tylko lekarz weterynarii. I to on będzie wprowadzał, tak powinno być. Myślę, że naszym zdaniem, bo jeszcze właśnie jesteśmy w trakcie dyskusji, mamy w swojej grupie kilka prawniczek, więc pewnie tak będzie, że to lekarz weterynarii będzie wprowadzał do takiej bazy dane opiekuna i numer chipa i opis psa.
My tak mówimy trochę w oderwaniu chipowanie, ale tak pomyślmy o, może słuchacze mogą się zastanowić, no czy jak reagują na to zwierzęta, czy to jest po prostu bolesne dla zwierzęcia?
Samo wprowadzenie chipa jest zabiegiem bardzo krótkim. Nie trwa to długo. Z doświadczenia różnie zwierzęta reagują, bo mają różną tolerancję bólu. Na ogół jest to uznane za szybki, nieuciążliwy zabieg.
Humanitarny.
Dokładnie.
Igła jest dosyć gruba, ale bardzo ostra, więc łatwo, łatwo jest podać. No i tak jak zastrzyk.
Tak, dokładnie. Specjaliści porównują jakby skalę bólu do zastrzyku, dokładnie.
Dobrze, to jest jedna rzecz, to jest chipowanie i to nadanie tożsamości zwierzętom, ale jeszcze może trzymajmy się przy tym, jak to jest w innych krajach, bo często podróżując jesteśmy, jeżeli ktoś posiada zwierzęcie, na przykład w krajach Unii, jesteśmy obligowani do chipowania. Do posiadania takiej formy.
Tak, kiedy wyjeżdżamy za granicę i w ramach Unii Europejskiej, jeżeli dobrze mówię, to zwierzę musi mieć paszport i w tym paszporcie musi być również informacja na temat chipa. Myślę, że tutaj Marysia więcej powie na temat tego, jak wygląda to w innych krajach.
Mhm. Są kraje, gdzie wszystkie koty i psy są zaczipowane?
Myślę, że tak, wedle mojej wiedzy tak. Natomiast jeżeli chodzi o przepisy unijne, bo na tych powinniśmy się skupić, to nie ma na pewno jednolitych przepisów co do tego, poza właśnie kwestiami związanymi z przemieszczaniem się pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Natomiast Parlament Europejski wezwał w takiej rezolucji dotyczącej jakby nadużyć wobec zwierząt domowych do tego, żeby państwa członkowskie prowadziły politykę mającą na celu jakby właśnie przeciwdziałanie tym nadużyciom wobec zwierząt, w tym właśnie kradzieży. No, tak naprawdę przed kradzieżą zwierzęcia i przed jakby zgubieniem czy porzuceniem go uchroni właśnie posiadanie takiego chipa, dzięki któremu będzie możliwa identyfikacja w każdym momencie jego opiekuna.
Kiedy takie chipowanie mogłoby się rozpocząć i utworzenie takiej bazy no i nadanie tożsamości polskim kotom i psom.
Bardzo chcemy, żeby to nastąpiło najlepiej w przyszłym roku. W tym celu ta kampania społeczna właśnie, ponieważ wiemy doskonale, że wiele osób, bardzo duża część społeczeństwa tak naprawdę popiera ten nasz postulat, natomiast chcemy, żeby dołączyli do tej akcji i żebyśmy stworzyli grupę, która bardzo wyraźnie i jasno to wypowie. Stąd właśnie taka droga, a nie inna, że rozpoczynamy od kampanii, staramy się szukać partnerów, między innymi właśnie w mediach. Natomiast kolejnym...
A wśród polityków?
Oczywiście. No teraz jest chyba najlepszy czas. Mamy okres, najlepszy moment. Mamy okres przedwyborczy. Już w tej chwili oczywiście szukamy głosów poparcia wśród polityków. No i będziemy później oczywiście...
Czy któraś z partii zadeklarowała poparcie?
Bezpośrednio partie nie. Raczej jednak mimo wszystko zwracamy się indywidualnie do polityków. Indywidualnie zapytujemy, czy chcą dołączyć do naszej akcji, ją popierają. Do tej pory, dotychczas wszyscy bardzo entuzjastycznie mówią tak. No i liczymy też na to tak po wyborach, więc będziemy później mówić sprawdzam. Kolejnym etapem naszym, no bo mamy pewne cele założone i jakiś plan działania również, kolejnym etapem będzie właśnie praca nad stworzeniem ustawy, tak jak tutaj pani doktor powiedziała. Mamy w naszym zespole kilka prawniczek, więc projekt ustawy na pewno powstanie i będziemy chciały go przedstawić właśnie na początku kolejnej kadencji i zrobić wszystko, żeby jak najszybciej w tej kolejnej kadencji ta ustawa została
przyjęta. Jeśli mogę coś dodać, to poza prawniczkami mamy też przedstawicielki w zasadzie i miejmy nadzieję, że niedługo również przedstawicieli organizacji prozwierzęcych, które po prostu na co dzień jakby od dołu zajmują się problemem. To znaczy oni najlepiej tak naprawdę wiedzą, na czym polega problem i jak go najlepiej rozwiązać, bo wiedzą to ze swojego praktycznego doświadczenia.
Tak jak Marysia mówi, ta bezdomność zwierząt jest najbardziej obserwowana przez właśnie takie osoby jak ja, czyli kierowników schronisk, takie osoby jak przedstawiciele organizacji społecznej. My wiemy na co dzień, jak to wygląda i że ta skala bezdomności cały czas rośnie, mimo wzrastającej świadomości społecznej, czyli to też jakby świadczy o tym, że bez zmian systemowych po prostu będziemy dalej szli w tym kierunku wzrastającej bezdomności, a to będzie bardzo niekorzystne dla zwierząt.
Tak, ja bym chciała też dodać, że oprócz tego bardzo ważnego problemu bezdomności postrzegamy cele tej kampanii od strony ochrony prawnej zwierząt. Zwierzęta domowe są najczęściej ofiarami przemocy domowej. Wobec nich agresja sprawcy, ale trzeba tu też powiedzieć o porzuceniach, które są ogromnym problemem. Niestety, ale trudno w to uwierzyć wręcz, ale to wciąż się dzieje. Znajdujemy psy przywiązane do drzew. Nie są to jednostkowe sytuacje. Taki pies porzucony...
Musimy postawić kropkę, ale obiecuję też, że wrócimy w radiu dla ciebie do tego problemu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy o akcji PSL. Możecie państwo znaleźć na stronach internetowych, na Facebooku także. Więcej informacji. Naszymi gościniami były Agnieszka Gruszczyńska, Maria Januszczyk, Marta Krasuska oraz Renata Wójcik. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Za rozmowę.
Dziękujemy.